Często w naszych rozważaniach podczas dni skupienia przywołujemy myśl świętego Jana Pawła II. To także jest forma jego bliskości z nami i naszej z nim bliskości. Poprzez jego myśl, poprzez naukę, jaką nam pozostawił. Teraz, kiedy jest z nami w swoich relikwiach, tym bardziej czujemy się zobowiązani do tego, aby poznawać jego nauczanie, zgłębiać je. I może warto by było, kiedy będziemy gościć jego relikwie w swoim domu, ten czas spotkania niemal fizycznego z osobą Ojca Świętego wypełniać studium jego nauczania. Nawiązując do tego, chcę przypomnieć, że według nauki świętego Jana Pawła II człowiek to uduchowione ciało i zarazem ucieleśniony duch. Nie tylko dusza i ciało jako dwa oddzielne elementy jakoś tam ze sobą związane, ale dwie rzeczywistości tak głęboko przenikające się, że nierozdzielne. Uduchowione ciało i ucieleśniony duch. Z tego, co Jan Paweł II pisze w Familiaris Consortio i w Gratissimam Sane i w wielu innych miejscach, wynika, że duchowość jest czymś niezwykle integralnym, że zdrowa, autentyczna duchowość nie jest oderwana od cielesno-zmysłowej kondycji człowieka. Nigdy też zdrowa duchowość nie lekceważy wymiaru cielesno-zmysłowego, branego czy to w sensie pozytywnym, czy w sensie negatywnym. Zdrowa duchowość nie lekceważy tego wymiaru cielesno-zmysłowego. Mówimy, że nie lekceważy w sensie pozytywnym, to znaczy rozwija wrażliwość na piękno, na jakąś sztukę, pozwala uwznieślać ducha poprzez sztukę, poprzez piękno. Jeżeli mówimy, że duchowość nie lekceważy wymiaru zmysłowo-cielesnego w sensie negatywnym, to oznacza, że zdajemy sobie sprawę i w życiu duchowym bierzemy całkiem serio pod uwagę tkwiące w naszej cielesności pożądliwości, różne skłonności, różne podatności, które wymagają podjęcia ascezy. Czy chociażby tak oczywista sprawa jak fizyczna niedyspozycja, która może rzutować na stan ducha. I właśnie przejawem tej integralności życia duchowego, angażującej i wymiar duchowy, i wymiar cielesny, jest kult relikwii, który występuje w Kościele od początku i trzeba przyznać, że w jakimś sensie ten kult relikwii występuje także w innych religiach. Bo jak już wspomnieliśmy w homilii, potrzeba fizycznej bliskości z tym, kogo się kocha, kogo się szanuje, jest wpisana w ludzką naturę. Wiadomo na przykład, że niektóre plemiona afrykańskie czy amazońskie po śmierci swojego przodka zdejmują skórę z części przynajmniej twarzowej, odpowiednio ją preparują i taką zminiaturyzowaną główkę, twarzyczkę przechowują jako swoistą relikwię, jako pamiątkę swoich przodków. Tak jak my przechowujemy portrety przodków, tak plemiona te przechowują taką galerię autentycznych, odpowiednio spreparowanych twarzy swoich przodków jako ślad ich obecności. Więc w tym sensie można mówić, że praktyka przechowywania relikwii, kultu relikwii jest w pewnym sensie jakimś wspólnym elementem ludzkiej natury, ludzkiej kultury. Kult relikwii bazuje więc na naturalnej potrzebie fizycznej bliskości. Kult relikwii wymaga od nas aktualizacji zmysłu dotyku w szerokim znaczeniu. Podczas gdy wzrok i słuch pełni przede wszystkim funkcje poznawcze, to dotyk pełni funkcję emocjonalną, niezwykle ważną z punktu widzenia życia psychoemocjonalnego i rozwoju psychoemocjonalnego człowieka, zwłaszcza dziecka. No nie wyobrażamy sobie, żeby matka, opiekując się swoim dzieckiem, nie dotykała go. Już nie mówię w sensie czynności pielęgnacyjnych, ale w sensie przekazywania ładunku emocjonalnego. Poprzez pogłaskanie, przytulenie, całowanie, pieszczenie. To jest przekazywanie potężnego ładunku emocjonalnego, na bazie którego tworzą się głębokie więzi emocjonalne. Nie wyobrażamy sobie chyba, że możliwe jest zbudowanie więzi, głębokiej więzi emocjonalnej ludzi sobie bliskich na odległość, z zachowywaniem odległości takiej szkolnej. Naturalną jest rzeczą, że ludzie, którzy się kochają, którzy są sobie bliscy emocjonalnie, uczuciowo, chcą także być bliscy fizycznie. Dlatego elementem ludzkiej kultury są takie gesty jak przytulenie właśnie, jak pocałowanie i temu podobne. Jako ilustrację tej tezy przywołam kiedyś już wspominany bardzo brutalny eksperyment, o jakim czytałem kiedyś, jaki przeprowadził cesarz Fryderyk Barbarossa, żyjący w XIV wieku. Otóż był to cesarz bardzo światły, bardzo taki ciekawy świata i chciał się przekonać, jak to jest z rozwojem języka. Czy dziecko uczy się języka, czy ma język wrodzony? A więc mówi określonym językiem na zasadzie zdolności wrodzonej. W tym celu, by się o tym przekonać, kazał znaleźć 50 niemowląt, podrzutków. W tamtych czasach nie była to rzecz trudna. Każdemu z tych dzieci, tych niemowląt, dał opiekunkę, ale warunek był postawiony bardzo rygorystycznie. Opiekunka tych dzieci ma się ograniczyć wyłącznie do funkcji pielęgnacyjnych, żadnych gestów czułości, żadnych innych jakichś tam właśnie sygnałów emocjonalnych i nie wolno przy dzieciach nic mówić. Chodzi o to, co z dziecka wyrośnie, kiedy będzie wyizolowane z tej przestrzeni emocjonalnej. I co się okazało? Że żadne z tych 50 dzieci nie dożyło wieku dojrzałego, czyli tamtych 20 lat czy 18, żadne nie mówiło, żadne się nie uśmiechało. Większość poumierała w dzieciństwie. Z braku miłości, z braku właśnie przekazu bliskości emocjonalnej poprzez dotyk, poprzez pielęgnację, poprzez pieszczotę. Zmarły 1,5 roku temu ojciec profesor Antoni Jozafat Nowak w swoich wykładach, a był specjalistą w zakresie psychologii personalistycznej, psychologii głębi, wygłaszał taką tezę, którą zresztą przedstawiał, że formacja sumienia u dziecka dokonuje się poprzez dotyk, poprzez fizyczny kontakt z matką. I jeżeli właśnie dziecko czuje bliskość matki, przytulenie, pieszczotę, dotyk, pogłaskanie, odbiera to jako sygnał akceptacji, czyli to, co robi, jest dobre. Brak gestów czułości odbiera dziecko jako odrzucenie, jako rodzaj skarcenia, czyli coś, co odbiera jako złe i jako karę za jakąś czynność. A zatem w fizycznym kontakcie poprzez zmysł dotyku jest ogromny ładunek uczuciowy, który jednoczy osoby. Nie tyle i nie tylko daje nam poznanie, to jest też rodzaj poznania, ale przede wszystkim budowanie więzi. I myślę, że na tej podstawie tworzy się w człowieku naturalna potrzeba kontaktu ze swoimi przodkami i z ich szczątkami. Dlatego relikwie nie tyle są do oglądania, raczej pod względem estetycznym jest to mało ciekawa rzecz. Natomiast relikwie podpadają pod zmysł dotyku. A więc relikwie całujemy, relikwie nosimy przy sobie, czasem na sercu, by mieć niejako bliżej jeszcze swojego wnętrza. Kiedyś byłem świadkiem w Padwie przy grobie świętego Antoniego, kiedy pielgrzymi, pobożni pielgrzymi przytulali się do grobu świętego. Prawie każdy kładł rękę na grób i chwilę się modlił. Ta modlitwa trwała tak długo, jak długo ręka dotykała grobu świętego. Potrzeba fizycznej bliskości poprzez zmysł dotyku. Jak wspomniałem, kult relikwii w kościele był niemal od początku. Gdy nastał pokój po edykcie mediolańskim w 313 roku, kiedy ustąpiło prześladowanie, zaczęto odkrywać i gromadzić pamiątki po męczennikach, których chowano często pośpiesznie gdziekolwiek, gdzie na to pozwalały warunki. Teraz, kiedy ustały prześladowanie, już nie było powodu do lęku, szukano tych szczątków, odnajdywano te groby gdzieś tam porzucone w różnych miejscach, przenoszono szczątki tych męczenników do nowo budowanych świątyń, bo świątynie dopiero wtedy zaczynają powstawać, albo do jakichś miejsc zacniejszych, bardziej godnych, jak cmentarze, jak chociażby katakumby, czy inne temu podobne miejsca. Ponieważ pogrzeby męczenników zaraz po ich śmierci zwykle odbywały się w sposób bardzo prosty, niekiedy pośpieszny i ukryty, teraz, niejako nadrabiając zaległości, urządzano wspaniałe, okazałe pogrzeby, ponowne pogrzeby, przy okazji przenoszenia tych szczątków w inne miejsca. Były to tak zwane translacje. I niekiedy te translacje były tak uroczyste, tak okazałe, że historycy odnotowywali daty translacji, natomiast nie odnotowywano, albo daty faktycznej śmierci odchodziły w niepamięć, bo bardziej wryły się w pamięć właśnie te uroczyste translacje. A więc niekiedy mamy daty śmierci męczenników, to nie są te daty związane z męczennikami, to nie tyle daty ich śmierci faktycznej, co bardziej tych uroczystych translacji. Pojawił się też w związku z tym zwyczaj tak zwanej demembracji, czyli rozczłonkowywania, dzielenia tych doczesnych szczątków, jakie pozostały po męczennikach, czy potem po świętych. Każda bowiem wspólnota, niekiedy pojedyncze osoby, chciały mieć u siebie coś z męczennika. Właśnie ta potrzeba fizycznej bliskości z tym, który był uosobieniem Chrystusa. Bo męczennik, tak jak Chrystus poniósł, przelał krew za zbawienie siebie i innych, a więc w męczeństwie krwawym widziano szczyt naśladowania Chrystusa. Dlatego ludzie pociągnięci tym przykładem chcieli mieć przy sobie kogoś takiego po to, aby jego przykładem się inspirować, aby go naśladować, aby też czuć jego obecność, jego opiekę. Zabierano nierzadko w podróż szczątki męczenników, czyli relikwie, zarówno jako okazję do przebywania i do modlitwy, wszakże podróże wtedy trwały znacznie dłużej niż obecnie, jak również zabierano relikwie ze sobą w podróż, to była dość powszechna praktyka w średniowieczu, jako rodzaj gwarancji bezpieczeństwa. Że jeżeli mam świętego przy sobie, to żadne niebezpieczeństwo, zbójcy czy dzikie zwierzęta nie są w stanie zrobić mi krzywdy w czasie podróży. A ponieważ ta potrzeba wielu osób była dość mocna, dlatego dzielono relikwie na cząsteczki. Następowała tak zwana demembracja. To się wiązało także z tym, że wytworzył się zwyczaj, iż na relikwiach męczenników budowano kościoły. Właśnie zgodnie z tym słynnym powiedzeniem Tertuliana Sanguis martyrum semen christianorum, krew męczenników zasiewem chrześcijan. Wierzono, i słusznie zresztą, że krwawa ofiara męczennika to jest właśnie to ziarno wrzucone w glebę, które może wydać obfity plon. Dlatego wytworzył się zwyczaj, że fundamenty albo pod ołtarzem kościoła umieszczano relikwie męczennika. Było więc duże zapotrzebowanie. I ta praktyka umieszczania relikwii bądź to w fundamentach kościoła, a później przede wszystkim w podstawie ołtarza przetrwała do naszych czasów. Do Soboru Watykańskiego II był bezwzględny obowiązek umieszczania relikwii jakiegoś męczennika w czasie poświęcenia kościoła. Kiedy biskup namaszczał ołtarz, to ołtarz mógł być namaszczony wtedy, kiedy w miejscu sprawowania Eucharystii, więc na środku ołtarza, znajdował się tak zwany portatyl, albo niekiedy tylko taka mała płytka kamienna, pod którą były umieszczane relikwie, takie jak tu mamy na stoliku, były zamurowywane w męcie ołtarzowej. Jeżeli nie było ołtarza trwałego, był tylko ołtarz drewniany, przenośny, to musiał się w nim znajdować tak zwany portatyl, czyli taka płyta kamienna, mniej więcej o rozmiarach 40 na 40, no co najmniej 30 na 30, w której, podobnie jak w męsie ołtarzowej, była wydrążona taka nisza, w niej schowane relikwie i przykryta cienką płytką. Czyli w tym portatylu znajdowały się relikwie. I jeżeli kapłan z jakichś powodów odprawiał mszę świętą poza ołtarzem, musiał mieć ze sobą taki portatyl. Można sobie wyobrazić komfort takiej sytuacji, kiedy trzeba było wozić ze sobą kamienną płytę ważącą kilkanaście, czasami kilkadziesiąt kilogramów z relikwiami męczennika. Ale to był warunek sine qua non odprawiania mszy świętej na ołtarzu. Nie wolno było odprawiać mszy świętej bez specjalnej zgody biskupa na ołtarzu bez portatyla. W tej chwili nie ma takiego bezwzględnego obowiązku. Niemniej przepisy kościelne i liturgiczne usilnie zalecają, aby zachować ten czcigodny zwyczaj umieszczania relikwii w ołtarzu i sprawowania mszy świętej na relikwiach męczennikach, o czym za chwilę jeszcze parę zdań powiem. I właśnie te praktyki, które wtedy w średniowieczu się tworzyły, powodowały, że zapotrzebowanie i zainteresowanie relikwiami było niezwykle żywe. Było wielkie zapotrzebowanie na relikwie, więc też tych relikwii dostarczano. I wtedy pojawiły się problemy z autentycznością relikwii. Nie prowadzono specjalnych rejestrów, nie było takiego zwyczaju, tak samo jak nie było rejestrów metrykalnych, tak jak jest to w tej chwili. Niestety dochodziło do różnych nadużyć, tym bardziej, że nastąpiła w późnym średniowieczu komercjalizacja relikwii. Relikwie po prostu można było kupić. To się tak nie nazywało, no to się składało ofiary na jakieś szczytne cele i w zamian za to otrzymywało się relikwie. No ale jeżeli tam można było nabyć relikwie za jakieś pieniądze, no więc kwitł handel relikwiami, nie zawsze autentycznymi, nie zawsze sprawdzonymi. Stąd też mają podstawę w rzeczy różne takie prześmiewcze trochę anegdoty. Nawet to mieliśmy gdzieś tam w literaturze pięknej pokazane, jak to właśnie przy okazji odpustu sprzedawano jako relikwie pióro ze skrzydła archanioła Gabriela, czy kopytko osiołka, na którym święta rodzina uciekała do Egiptu, łzę Marii Magdaleny, czy na przykład jako relikwie sprzedawano włos z brody proroka Eliasza i tak dalej. Na Kulu był taki profesor Żywczyński, ja nie miałem okazji go osobiście poznać, ale księża, którzy słuchali jego wykładów, opowiadają, że ksiądz profesor Żywczyński z dużym przekąsem mówił, że w średniowieczu i do dzisiaj jest tyle relikwii drzewa Krzyża Świętego, że z tego by zbudował porządny pałac. Chcąc w ten sposób powiedzieć, że mnóstwo tych relikwii nie jest potwierdzonych, jest nieautentycznych. Ja nie chcę w ten sposób kwestionować takich czy innych relikwii, ale faktem jest, że w niejednym przypadku trudno jest potwierdzić autentyczność relikwii, nawet trudno jest potwierdzić autentyczność istnienia jakiegoś męczennika. Tak dużo było tych różnych relikwii. Poza tym, jak wiemy, no jeżeli wydobywano szczątki męczenników sprzed w pierwszych wiekach, sprzed 100, sprzed 200 laty, a często te ciała były chowane gdzieś tam na zbiorowych cmentarzach, skąd było wiadomo, że to jest ciało tego męczennika, a nie kogoś innego, zupełnie przypadkowo pochowanego obok? Otóż te nadużycia w sferze kultu relikwii, jak wiemy, stały się jednym ze źródeł gwałtownej reakcji ze strony Marcina Lutra, który pod tym względem miał rację. Jego sprzeciw wobec ówczesnych praktyk odpustowych i związanych z kultem relikwii, także z innymi, były jak najbardziej słuszne, choć może metoda nie była do tego odpowiednia. Mimo tej kontrowersji, jaka pojawiła się w protestantyzmie, Kościół nigdy nie zrezygnował z kultu świętych i z czci okazywanej szczątkom świętych, zwłaszcza męczenników. Jednakże ta gwałtowna reakcja protestantyzmu, który odrzucił kult świętych, sprawiła, że Kościół zaczął patrzeć na kult świętych, na tajemnice obcowania świętych, a także na kult relikwii w sposób bardziej powściągliwy, bardziej roztropny, bardziej krytyczny. Więc w pewnym sensie wyciągnięto z tego poprawne wnioski. Sobór Watykański II, który, jak wiemy, dokonał reformy liturgii, dokonał także gruntownej rewizji kalendarza świętych, przede wszystkim badając historyczność świętych i męczenników, badając także daty ich śmierci czy też translacji. Wielu starszych kapłanów z pewnym zawodem, z rozczarowaniem mówi właśnie o tej zmianie w kalendarzu liturgicznym, że szkoda, że tyle różnych wspomnień, różnych świętych zostało skasowanych. Ale to nie działo się na zasadzie takiej mechanicznej, że wycinamy świętych, bo są nam niepotrzebni, z kalendarza liturgicznego, rzecz jasna. Chodziło o dwie rzeczy. Po pierwsze, podkreślenie chrystocentryzmu, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem świata. On jest w centrum naszej wiary, a święci są tylko odbiciem świętości Chrystusa i Jego dzieła zbawczego. Czcimy świętych nie dla nich, co słusznie zarzucali nam protestanci jeszcze w XVI wieku, ale czcimy świętych ze względu na Chrystusa. Oni są święci świętością Chrystusa. Reforma liturgii Soboru Watykańskiego II szła w tym kierunku, aby podkreślić centralną rolę Chrystusa. I drugi kierunek to zbadanie autentyczności i historyczności męczenników i świętych. Czy oni faktycznie byli? Co my o nich wiemy? Można brutalnie powiedzieć, po co nam taki święty, o którego życiu nic konkretnego nie wiemy. Albo wiemy, mamy jakieś informacje takie hagiograficzne, niekiedy śmieszne, banalne, jak osławiona historia o jakimś tam świętym, który był tak już umartwiony, już od niemowlęctwa, że w piątki nie chciał ssać piersi, tylko pościł. Więc no, tego typu historie reforma liturgiczna po prostu wykreśliła z kalendarza. Święci są po to, abyśmy ich naśladowali, byśmy się od nich uczyli wiary. A jeżeli nic o nich nie wiemy, no to jak możemy ich naśladować, nie znając? I druga rzecz, badano właśnie autentyczność ich pochówków, daty ich śmierci, a co za tym idzie, położono wielki nacisk na rewizję wiarygodności relikwii. Dlatego po reformie watykańskiej, Soboru Watykańskiego II przed 50 laty, wiele relikwii po prostu zostało wycofanych z kultu jako nie mających potwierdzenia. Być może są to relikwie świętych, ale jeżeli nie mamy pewności, nie mamy potwierdzenia, dlatego lepiej je usunąć, co nie znaczy, że zostały one zniszczone, po prostu nierzadko są przechowywane gdzieś tam w jakichś pomieszczeniach wyłączonych z użytku wiernych z kultu i dlatego możemy czasem spotkać, jak chociażby na Świętym Krzyżu, w zakrystii czy różnych jakichś bocznych kaplicach, całe takie nastawy ołtarzowe z mnóstwem takich okienek, w których znajdują się różne szczątki świętych, czasami całe plejady tych relikwii, o których, jak powiedziałem, nic nie wiadomo. Tak więc kult relikwii przetrwał do naszych czasów. Kościół nie lekceważy, ale podchodzi do tego z dużą ostrożnością. Na ten temat mamy cenne pouczenia, jakie daje Kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów w specjalnym dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii wydanym 17 grudnia 2001 roku. W numerze 236 tegoż dyrektorium czytamy następujące słowa. Sobór Watykański II przypomina, że zgodnie z tradycją Kościół oddaje cześć świętym oraz otacza szacunkiem ich autentyczne, podkreślmy, autentyczne relikwie i wizerunki. Wyrażenie relikwie świętych oznacza przede wszystkim ciała lub ich znaczne części, tych, którzy dzięki heroicznej świętości życia, przebywając obecnie w Ojczyźnie Niebieskiej, byli na ziemi najwspanialszymi członkami mistycznego ciała Chrystusa i żywą świątynią Ducha Świętego. Relikwiami są również przedmioty należące do świętych, jak sprzęty, ubrania i rękopisy, przedmioty otarte o ich ciała lub o ich groby, oleje, lniane płótna, a także czczone ich wizerunki. Mamy tutaj kilka rzeczy. Otóż po pierwsze, dyrektorium zwraca uwagę na autentyczność relikwii i wizerunków. To, o czym mówiłem przed chwilą, definiuje, co to są relikwie, a więc są to przede wszystkim ciała lub ich znaczne części. Również relikwiami, jak słyszeliśmy, są przedmioty należące do świętych, sprzęty, ubrania, rękopisy, przedmioty otarte o ich ciała lub o ich groby, oleje, lniane płótna, a także czczone ich wizerunki. W związku z tym wytworzyła się pewna praktyka klasyfikacji relikwii. Mówi się o trzech klasach, czy trzech stopniach relikwii. Relikwie pierwszego stopnia, a więc te najwłaściwsze, to są szczątki ciała, najczęściej kości, włosy lub krew. I tutaj mamy na stoliku, można powiedzieć, no, prawie wszystkie typy wymienionych tu relikwii. Więc pierwsza klasa to są części ciała, przede wszystkim no, trwałe części ciała, więc kości, włosy, które nie podlegają rozkładowi tak szybko jak miękkie tkanki, no i krew wsączona zwykle w jakąś materię, tak jak w przypadku relikwii Jana Pawła II, które mamy w postaci kropli krwi. Relikwie drugiego stopnia są to przedmioty, które używał święty, zwłaszcza ubranie, które bezpośrednio dotykało jego ciała. To są relikwie drugiego stopnia. I tutaj położyłem na stoliku relikwię błogosławionej Marceliny Darowskiej. To jest kawałek z kości, z serdecznego palca prawej ręki. Mam dokument na to, że pisze właśnie, że to jest z serdecznego palca prawej ręki. Są również relikwie siostry Ewy Noiszewskiej i Marty Wołowskiej, której portret jest w katedrze lubelskiej. W jednym przypadku jest to kawałek sznura zakonnego, w drugim przypadku kawalątko welonu zakonnego, a więc relikwie drugiego stopnia, bowiem to są części ich ubrań, jakie dotykały ich ciała. I mamy relikwie trzeciego stopnia. Są to przedmioty, najczęściej są to materiały otarte o grób albo o inne, o relikwie pierwszego stopnia, albo też zbliżone do szczątków ciała. I tam są dwa obrazki, między innymi ojca Gądka, które zawierają taką maleńką cząstkę materii, jakiejś tkaniny, która była położona na jego grobie. No, w tym ostatnim przypadku można się zastanawiać, na ile jest to jeszcze relikwia. Jaką ma wartość taka relikwia? Pod względem materialnym to nawet relikwie pierwszego stopnia nie mają właściwie żadnej wartości. Takich kawałków kości, także ludzkich, znajdujemy w ziemi całe mnóstwo. Natomiast chodzi tutaj o wartość mierzoną nie tyle w kategoriach emocjonalnych, co w kategoriach wiary. Z punktu widzenia wiary nawet te relikwie trzeciego stopnia mają dla nas znaczenie, bo tak jak mówiłem wcześniej, one nam uosabiają, przywołują na pamięć danego świętego. Choć właśnie ze względów takich czysto formalnych wolelibyśmy mieć ze sobą relikwie pierwszego stopnia, więc to, co stanowiło cząstkę i stanowi cząstkę świętego czy męczennika, niż to, co tylko się o niego otarło. W każdym razie wspomniane dyrektorium nie wartościuje, nazwijmy to, mocy relikwii. W ogóle nie mówi o klasie relikwii, po prostu je wymienia tak, jak to przytoczyłem. Ta wartość relikwii, podkreślmy raz jeszcze, leży po naszej stronie. To od nas zależy, od naszego zaangażowania, od naszej wiary, od naszej miłości do męczennika, jaką wartość nadajemy tym relikwiom. Dalej w tymże dyrektorium, w następnym punkcie, 237, znajdujemy ważne wskazania praktyczne i prawno-liturgiczne. I znowu pozwólcie, że przeczytam nieco dłuższy fragment. Odnowiony mszał rzymski potwierdza wartość relikwii, gdy mówi: należy zachować zwyczaj składania pod ołtarzem poświęconym relikwii świętych, chociażby nie byli męczennikami. A więc mszał rzymski zaleca, aby nadal te relikwie w ołtarzu się znajdowały. Zwracam uwagę, pod ołtarzem. Relikwie umieszczone pod ołtarzem, i tu mamy wyjaśnienie tej starożytnej praktyki, wskazują, że ofiara członków ciała Chrystusa bierze początek i znaczenie z ofiary głowy tego ciała, a także są symbolicznym wyrazem komunii całego Kościoła w jedynej ofierze Chrystusa, Kościoła powołanego do dawania świadectwa, nawet za cenę własnej krwi, wierności swemu oblubieńcowi i Panu. Więc relikwie męczenników umieszczone pod ołtarzem, pod miejscem, na którym sprawowana jest ofiara Chrystusa, przywołują na pamięć właśnie tę ofiarę Chrystusa. Męczennicy w sobie przedłużają ofiarę Chrystusa, więc jest logiczny, głęboki związek. I dalej w tym tekście dyrektorium czytamy: z tą formą kultyczną, wybitnie liturgiczną, łączą się liczne formy pobożności ludowej. Wierni bowiem kochają relikwie, ale dobrze zorganizowane duszpasterstwo odnoszące się do czci relikwii powinno, po pierwsze, upewnić się o ich autentyczności. Jeśli w tym względzie występuje wątpliwość, relikwie takie w sposób roztropny powinny być wyłączone z oddawania im czci. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że po soborze, jeśli okazało się, że jakieś relikwie są niepotwierdzone, mamy wątpliwość co do ich autentyczności, zostały wyłączone z publicznej czci. Generalnie praktykuje się taką rzecz, że relikwie powinny mieć dokument, do relikwii powinien być dołączony dokument potwierdzony przez na przykład postulatora procesu beatyfikacyjnego czy kanonizacyjnego, czy też kurię biskupią, czy samego biskupa, zaświadczającego, czyje to są relikwie, z jakiej części ciała pochodzą i opis tego relikwiarza. W dokumencie, który akurat nie przyniosłem, po łacinie jest napisane, że w metalowym pudełku ze szkłem znajduje się właśnie cząstka kości serdecznego palca prawej ręki Marceliny Darowskiej. Więc jest to podpis, pieczęć, podpis postulatora, a więc pewność, autentyczność relikwii. Jeżeli nie ma takiego dokumentu, nie ma żadnych innych poświadczeń, jakkolwiek możemy mieć wielki sentyment dla takich relikwii, to jednak nie powinny być one używane do publicznej czci. Kolejny punkt, kolejne zalecenie, jeśli chodzi o duszpasterstwo odnoszące się do relikwii, postanawia, aby zapobiegać przesadnemu dzieleniu relikwii, sprzeciwiającemu się godności ciała ludzkiego. Przepisy liturgiczne nakazują bowiem, aby relikwie były takiej wielkości, aby można było się upewnić, że są częściami ciał ludzkich. Czy wyobrażamy sobie relikwie w postaci jakiegoś pyłku? Te części relikwii powinny być jakoś rozpoznawalne, więc nie może to być nadmierne dzielenie tych relikwii. Nie chodzi o to, jak niektórzy mówią, że potem po zmartwychwstaniu się nie może pozbierać swojego ciała, bo tak go rozczłonkowano. No właśnie dlatego mówiłem w homilii, że to wszystko będzie inaczej. To nie będzie tak, że te nasze ciała będą jakoś tam zgarniane, takie jakąś łopatką, miotełką zgarniane i potem... No przecież wiemy, że ludzkie ciało rozpada się, trafia do obiegu biologicznego. Nasze ciała, na dobrą sprawę, zawierają z pewnością także atomy ciał innych, nie tylko roślin, zwierząt, ale także innych ludzi zapewne, bo te atomy są w kosmicznym obiegu. No i teraz będzie, gdybyśmy myśleli tak bardzo po ludzku, to w eschatonie po śmierci byłby ogromny problem, bo by się nagle okazało, że mamy wspólne atomy. Dlatego trzeba się zdystansować do myślenia czysto doczesnego. Kolejne zalecenie dyrektorium. Należy napominać wiernych, by nie ulegali manii kolekcjonowania relikwii. W przeszłości miało to czasem opłakane konsekwencje. Mania kolekcjonowania. Gorzej by było, gdyby właśnie ktoś obwieszał się relikwiami, czy obkładał się relikwiami, wierząc, że to daje mu gwarancję, nie wiem, zbawienia, bezpieczeństwa. Byłaby to praktyka poniekąd magiczna. I jeszcze jedno zalecenie. Należy czuwać nad tym, by unikano wszelkiego oszustwa i różnego rodzaju pokątnego handlu oraz wszelkich zabobonnych dewiacji. Zasada jest taka, że relikwii się nie sprzedaje. Gdyby ktoś mówi, dobrze, odstąpię relikwię w zamian za korzyść materialną, to jest to coś naganne, wręcz przestępcze. No, co innego, jeżeli kustoszowi, który dzieli się z nami relikwiami, składamy słuszną ofiarę. Ale nie jako warunek. I jeszcze jedna rzecz. W dyrektorium czytamy, różne formy ludowej czci dla relikwii świętych, takie jak ucałowanie relikwii, zdobienie ich kwiatami i światłami, udzielanie nimi błogosławieństwa, noszenie ich w procesji, nie wykluczając zwyczaju zanoszenia ich do chorych, by ich duchowo wesprzeć i umocnić ich błaganie o uzdrowienie, powinny być praktykowane z wielką godnością i wynikać z prawdziwej wiary. W każdym przypadku, i to jest kolejne zalecenie, należy unikać wystawiania relikwii świętych na ołtarzu, bo jest on zarezerwowany dla ciała i krwi króla męczenników. Niedopuszczalna jest praktyka, którą się czasami spotyka w kościołach, że w czasie mszy świętej stoi relikwiarz na ołtarzu. Nie wolno. Na ołtarzu jest tylko ciało i krew Chrystusa. Absolutnie nie mogą stać te relikwie. Mogą stać przed ołtarzem, na stoliczku, na jakimś podstawie, ale nie na ołtarzu. Jest to wyraźne nadużycie w świetle przepisów liturgicznych. Jak widzimy, jest dużo rzeczy wokół kultu świętych. Przede wszystkim nie chcę tu już powtarzać całej doktryny na temat obcowania świętych, bo na ten temat już kiedyś, zdaje się, mówiliśmy. Niemniej, jak widzimy, jak w starożytności, tak i obecnie, nie słabnie kult relikwii, traktowanych jednak nie jako obiekt muzealny, ale jako szkoła wiary, jako zaproszenie do kroczenia tą drogą świętości, jaką przeszli męczennicy bliscy nam fizycznie poprzez swoje doczesne szczątki. Wspomniałem o tych obiektach muzealnych, dlatego że tu i ówdzie spotykamy pewne, no też takie kontrowersyjne i dziwne praktyki. Aczkolwiek mające potężny ładunek emocjonalny. Będzie to już chyba 3 lata. Właśnie mniej więcej o tej porze, we wrześniu, miałem okazję być w Nevers przy grobie świętej Bernadety Subiru. Czytałem dużo na ten temat wcześniej, ale to, co zobaczyłem, wywarło na mnie duże wrażenie. W kaplicy, może niewiele większej od tej, na środku znajduje się grób świętej Bernadety Subiru w szklanej takiej trumnie znajduje się jej autentyczne ciało. To jest niesamowite. Została pochowana w ogrodzie zakonnym, w ziemi bardzo podmokłej i kiedy przygotowywano jej proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny, mniej więcej po 50 latach otwarto grób i ze zdumieniem stwierdzono, że trumna całkowicie zbutwiała. Zbutwiało ubranie, ciało pozostało nietknięte. To przede wszystkim ciało powinno się rozpaść, zwłaszcza w wilgotnych warunkach. Wprost przeciwnie, stwierdzono, że ciało, ona zmarła mając około 40 lat, nie pamiętam dokładnie w tej chwili, natomiast buzia i mówią, że w ogóle ciało ma no, formę 20-latki. Odmłodniało. Kiedy ponownie ją pochowano w specjalnej, już ocynkowanej, hermetycznej trumnie i odkryto po iluś tam kolejnych latach w związku z procesem kanonizacyjnym, ponownie stwierdzono, że ciało nie podlega rozkładowi. Jedyne, co zrobiono ze względów jakichś takich może konserwacyjnych, że jest nałożona jakaś cieniuteńka warstwa wosku, na twarz przynajmniej, ale to nie jest figura woskowa. To jest autentyczne ciało świętej Bernadety. Takie rzeczy wzbudzają sensacje, ale ja też miałem okazję oglądać z bliska, modlić się przy dotykając trumny świętego Wincentego a Paulo w podobny sposób zmumifikowanego w kościele niedaleko Henri Bac w Paryżu. Rzeczywiście widać rysy twarzy, ta charakterystyczna bródka, trochę przypominająca jednego z trzech muszkieterów. To taka była moda w tamtych czasach w Paryżu. W każdym razie to robi wrażenie, to wzbudza sensację, ale my na relikwie nawet takiej postaci patrzymy nie z pozycji wrażeń, sensacji, ale z pozycji wiary. Podsumowując, cieszymy się obecnością świętych pośród nas w ich fizyczności, jednakże przyjmujemy tę ich fizyczną obecność jako zaproszenie do tego, aby przede wszystkim wierzyć w życie wieczne, aby obudzić w sobie pragnienie świętości na miarę tych, których obecnością się cieszymy. Kto z kim przebywa, takim się staje. Więc jeżeli przebywamy blisko ze świętymi, także fizycznie, powinno to wyzwalać w nas pragnienie świętości. Sama fizyczna obecność relikwii nas nie uświęci. Nawet gdybyśmy spali z relikwiami, one same nas nie uświęcą. Takie podejście byłoby magią. Byłoby czymś, co by urągało czci świętych. Natomiast ich fizyczna obecność ma obudzić w nas pragnienie świętości, dążenie do tej wierności Chrystusowi, jak i dali przykład ci, których relikwie czcimy. Jak zawsze w podsumowaniu trzy pytania. Nie musicie tych pytań brać jako wyznacznik rozmyślania podczas adoracji, ale jeśli one będą do czegoś przydatne, to pozwolę sobie je podać. Po pierwsze, jakie uczucia budzą się we mnie w bliskości relikwii? Warto przyjrzeć się, co ja czuję, jakie uczucia, gdy mam do czynienia z relikwiami. Nie chcę tu sugerować czegokolwiek, ale może to być takie uczucie misterium, uczucie pewnego jakiegoś zawstydzenia czy takiego szacunku, tak jakbyśmy przypominają nam się momenty, na przykład całujemy relikwię Jana Pawła II i przychodzą nam na pamięć momenty spotkania z nim za życia. Właśnie kiedy ta obecność papieża czasami nas tak bardzo tremowała, że odbierała nam głos i kontrolę naszych słów. I podobne uczucia budzą się na przykład w związku z relikwiami. Pozostawiam sprawę otwartą, ale warto sobie uświadomić, jakie uczucia budzą się we mnie w bliskości relikwii. Po drugie, relikwie którego świętego czy świętej chciałabym mieć na własność? I dlaczego? I trzecie pytanie. Nie wiem, jak to będzie zaplanowane, nie wiem, jak postanowiłyście, ale domyślam się, że te relikwie będą peregrynować, będą pielgrzymować od jednej do drugiej. Dlatego postuluję, aby w ramach rozmyślania wyobrazić sobie nawiedzenie relikwii świętego Jana Pawła II w swoim domu. Pomyśleć, jaki byłby program, jak to będzie, kiedy będę miała ze sobą relikwię Jana Pawła II. Jaki ten program byłby, jaki sposób mojej codzienności. Warto byłoby w czasie takiego skupienia o tym sobie pomyśleć. A teraz prywatnie według mamy tutaj do wyboru aż w sumie cztery relikwie takie znaczące, dwie mniej znaczące. Jeśli ktoś ma potrzebę oddania szacunku relikwiom, może to uczynić poprzez ucałowanie czy chwilę już osobistej modlitwy. Bo sądzę, że to jest najlepsza forma takiego zbliżenia się do świętych. Osobista modlitwa przy relikwiach, powiedzenie temu świętemu, który fizycznie jest obecny przy nas, tego, co najbardziej leży nam na sercu.